Fala, Bogu. Jest dobrze, kiedy duch może powiewać. Jest dobrze, kiedy możemy jednoczyć się w duchu. Mi się takie akcje bardzo podobają. Ja chcę dzisiaj zacząć od pewnej anegdoty. Zacznę od anegdoty, za chwilę przejdziemy do cytatu ze Słowa Bożego. Pan działa w sposób nieprzewidywalny i cudowny. Wspaniały i takiego, którego byśmy się wiele razy nie spodziewali. Jestem w trakcie remontu. Kupiliśmy z żoną dom, jestem w trakcie remontu. Tak się składa, że u mnie na budowie pracuje człowiek, który ileś tam lat temu znał pastora. Niesamowite. Pyta się, jesteś z Chodzieży? Tak. Matwiejczuka znasz z Laskowa? Ja mówię, przynajmniej dwóch. Włodzia znasz? Znam. Mówi, że kiedyś jechali do Niemiec z naszym pastorem i z dwoma innymi pastorami i on akurat jest wyznania katolickiego i pastorzy jak go dopadli w samochodzie, zaczęli go tam usilnie nawracać. Jemu się to nie spodobało i powiedział tak, chłopaki, albo się uspokoicie, albo siadacie na środku autostrady. Nie czuł się przygotowany do takiej rozmowy. I dlaczego ja tą anegdotę przytaczam? Dlatego, że w Królestwie Bożym wszystko sprowadza się do doświadczenia. Do doświadczenia. Kiedy doświadczamy Boga, doświadczamy Jego miłości, doświadczamy Jego mocy, doświadczamy Jego działania na co dzień, to człowiekowi nie trzeba zbyt wiele tłumaczyć. Ale kiedy człowiek tego doświadczenia nie ma, to najbardziej wyrafinowana dyskusja teologiczna nic nie zmieni. Wszystko w Królestwie Bożym rozbija się o doświadczenie. O osobiste doświadczenie Boga. Jeżeli osobiście doświadczyłeś Boga, każda prawda Słowa Bożego będzie dla ciebie żywa. Jeżeli osobiście nie doświadczyłeś Boga, nie będziesz rozumiał tego, o czym ci, którzy tego doświadczyli, mówią. Tak to jest. I ja dzisiaj, a propos tego doświadczenia, chcę powiedzieć słowo o synostwie. I chcę przytoczyć słowo z Ewangelii Łukasza, z 2 rozdziału, 14 werset. Albo 13 i 14. Sytuacja jest następująca. Mamy rok zero, rodzi się Chrystus. Rodzi się w żłobie, jest noc, a na pastwisku są pasterze. Rozbłyska jasność i mamy tak. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Ten 14 werset w moim odczuciu jeszcze lepiej jest przetłumaczony w Biblii Gdańskiej, bo mówi tak. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój w ludziach Jego upodobania. W ludziach Jego upodobania. Co to znaczy? To znaczy, że pokój Boży jest w ludziach, których On sobie upodobał. I chcę, żebyście wiedzieli, bracia, że pokój nie jest dla wszystkich. Że błogosławieństwo nie jest dla wszystkich. Że mądrość i moc Boża nie jest dla wszystkich. To wszystko jest dla ludzi Jego upodobania. Wiecie, dlaczego dzisiaj tu jesteśmy? Dlatego, że Bóg któregoś dnia powoła nas ze śmierci do życia. To, że dzisiaj tu jesteś w tym zborze, oznacza, że kiedyś w twoim życiu był dzień, w którym wylana została na ciebie miłość Boża, w którym Bóg spotkał się z tobą osobiście, albo ty osobiście spotkałeś się z Bogiem i w którym On zapewnił cię o tym, że ja cię takiego chcę. Że ja cię takiego chcę. To znaczy, to, że dzisiaj tu jesteś, że możesz przyjść tu, modlić się, że możesz chwycić się z braćmi za ręce, to znaczy, że jesteś nowym stworzeniem. To znaczy, że zostałeś powołany do śmierci, do życia i to znaczy, że zostałeś przyjęty do grona dzieci Bożych. I że osobiście jesteś synem i córką Najwyższego. Z imienia i nazwiska Pan cię zna osobiście. Tytuł mojego dzisiejszego zwiastowania jest następujący. Najemnik czy syn? Znak zapytania. Moim zadaniem dzisiaj będzie przebrnięcie przez taki trudny temat. Łaska, uczynki. On zawsze sprawiał kłopot. Kościół się przez to rozdzielił. Przez to zagadnienie. Ale ja nie mam zamiaru nikogo dzisiaj dzielić, ani wprowadzać zamętu teologicznego. Tylko chcę dzisiaj zadać pytanie. Żebyśmy rozważali coś. Żebyśmy rozważali to, jak rozumiemy Boga i jak doświadczamy Jego miłości. Zobaczcie, bracia i siostry. Mówi się o tym i mówimy. Jesteśmy braćmi, siostrami, jesteśmy dziećmi Bożymi. I często, jako dzieci Boże, czujemy się w różnych obowiązkach. Niektórzy w obowiązku do służby, niektórzy w obowiązku do czynienia czegoś w imię Pana, niektórzy w jeszcze jakichś innych obowiązkach. I czujemy się czasem tak, jakby Pan od nas tego chciał. Uczynkowość, a łaska. Definicja łaski z tego miejsca była mówiona już tyle razy, że wszyscy naśpiewająco wiemy, że łaska to jest niezasłużona przychylność. Łaska Boża polega na tym, że my niczym nie zasłużyliśmy sobie na to, że Bóg nas zbawił. Że my niczym i w żaden sposób nie możemy dodać nic do zbawienia Pańskiego. Że my jako wierzący otrzymaliśmy niezasłużoną Bożą przychylność. Uczynkowość, a łaska. Ciekawy temat. Bóg okazał nam łaskę, bo powołał nas do życia i do grona dzieci Bożych. I teraz jest czas na to, żeby w waszej wyobraźni namalować pewien obraz. Bóg jest Ojcem, a my jesteśmy dziećmi. Możemy to w prosty sposób przełożyć na to, jak funkcjonuje rodzina. Jest ojciec i są dzieci. Jest dom, w którym rodzina mieszka. Jest dom, w którym rodzina wzrasta. I jest dom, w którym rodzina się buduje. Jest dom, do którego rodzina przychodzi i w którym przebywa. Jest ojciec, który przychodzi do salonu wielkiego i gromadzi wokół siebie wszystkie dzieci. Jest ojciec, który chce je błogosławić. Jest ojciec, który chce je dotykać. Jest ojciec, który chce na nie kłaść ręce i mówić im same dobre rzeczy. Ja chcę dzisiaj o tym powiedzieć, że zauważam pewne zjawisko, w którym czasem widzę, że jako chrześcijanie czujemy się niegodni błogosławieństw Bożych. I teraz zobaczcie. Jest ojciec, który wychodzi do tego wielkiego salonu. Wspaniały tata, który chce przygarniać wszystkie swoje dzieci. I on zna ciebie po imieniu. On zna ciebie osobiście. On wie o tobie wszystko. On ciebie stworzył. I jak czasem wygląda sytuacja? Ojciec dobry przychodzi, stawia sobie krzesło na środku tego salonu, przywołuje do siebie te dzieci i bierze je na swoje kolana. Bierze je na swoje kolana. Bierze je na kolana i chce je przytulać. I chce im dawać obietnice. I chce im błogosławić. I chce im mówić, jaki ma plan dla nich. I chce im mówić, ile dla nich znaczą. I chce im mówić, córciu, synku. Chce im mówić, mój umiłowany, moja źrenico oka. Jesteś dla mnie cenny. Jesteś dla mnie szczególny. Ja mam dla ciebie plan. I on nas tak trzyma na tych kolanach. Chce nas do siebie przygarnąć i przytulić, jak ukochane dziecko. A my czasem tak trochę bierzemy tą Bożą rękę, odpychamy i mówimy, Panie, jeszcze nie. Jeszcze nie jestem wystarczająco dobry. Jeszcze nie zrobiłem tego czy tamtego. Jeszcze nie powiedziałem. Nie zrobiłem. Nie wykonałem. I tak ukradkiem próbujemy się z tego kolana tacie ześlizgnąć. Ja mówię, dziecko, nie odchodź. Ja nadal chcę cię przytulać. Daj spokój, wszystko zostało wykonane. Chodź do mnie z powrotem na to kolano. Chcę cię przytulić. Chcę ci powiedzieć, jaki cenny jesteś w moich oczach. A my czasem siedząc na tych kolanach mówimy, tato, nie czuję się jeszcze tak. I wiecie co? Bóg to jest ojciec, który ma więcej niż dwa kolana. I on może przytulać wiele dzieci jednocześnie. I problem polega na tym, że on jest wielkim dżentelmenem. I jak tylko będziesz chciał z tych kolan zejść, to on cię tam na siłę nie będzie trzymał. Mamy Boga, dobrego tatę, który chce dla nas, który chce nam dać wszystko. Który ofiarował nam miłość tak wielką, że ta miłość sprawia nam wielki kłopot, bo my jej nie potrafimy zrozumieć. Powiedzieliśmy o tym, że Bóg dał nam łaskę. To znaczy, że okazał nam niezasłużoną przychylność. My niczym nie zasłużyliśmy sobie na to, że On nas zbawił. Jedyne, co nam się należało w życiu, to śmierć i sąd. Nic więcej. Niczym nie zasłużyliśmy sobie na Bożą łaskę. Ale przyszedł moment w twoim życiu, w którym stwierdziłeś, że ty już sam iść dalej nie możesz. I zobaczyłeś, że jest tata, który jest dobry. Że jest tata, który chce wziąć na kolana. I wtedy czołgałeś się pod Boży tron, żeby tylko pociągnąć go za skraj szaty. Mówiąc, tato, ja już sobie dłużej nie radzę. Mówiąc, tato, ja już nie mogę bez ciebie. Mówiąc, tato, jesteś mi potrzebny. Wtedy miłość Boża została na ciebie wylana. Bo on powiedział, ja mam dużo dzieci, ale dla ciebie miejsce też się znajdzie. Ja mam dużo dzieci, ale zapraszam cię do mojego domu. I w tym momencie dostałeś dwie rzeczy. Łaskę, czyli niezasłużoną przychylność i miłość, akceptację. Łaska to jest niezasłużona przychylność, ale miłość, jaką kocha nas Bóg, jest tak trudna do pojęcia, że trzeba wiele lat modlitw, postów, budowania się w duchu, żeby dotknąć namiastki tego, co Bóg na nas wylał. Wiecie, co to jest agape? Agape to jest miłość, rodzaj miłości. To jest miłość bezwarunkowa. Kiedy przyszedłeś przed Boży tron i powiedziałeś: tato, ja sobie więcej nie radzę i już dłużej nie chcę żyć w taki sposób, w jaki żyłem do tej pory, to On powiedział do ciebie: synu, córko, ja ciebie chcę takim, jakim jesteś. Takim, jakim jesteś. To ja cię stworzyłem. To ja obmyśliłem do ciebie plan. I ja wiem, w jakim miejscu cię postawię. I ja wiem, w jakim miejscu cię postawię. Kiedy przyszedłeś przed Boży tron chwycić się z kraju tej szaty, otrzymałeś dwie rzeczy: łaskę i miłość agape. Miłość całkowicie bezwarunkową. A wiecie, co my sobie czasem myślimy jako dzieci? Że Pan nas kocha i On jest takim wspaniałym tatą. Ale no jeszcze może jakąś służbę bym sobie wymyślił, a jeszcze może bym sobie utrudnił sprawę i stwierdził, że Bóg mnie jednak tak bezwarunkowo nie kocha, tylko mnie kocha za coś. Tylko mnie na przykład kocha za to, że przestrzegam prawa. Albo na przykład, że kocha mnie za to, że powstrzymuje się od czegoś. Albo od czegoś się nie powstrzymuje. Czasem sobie myślimy, że nasz tata jest wspaniały. Ale ja ci chcę dzisiaj zadać pytanie, bracie i siostro. Czy uważasz, że miłość, jaką Bóg ciebie kocha, to jest miłość agape? To jest miłość bezwarunkowa. Często jak nasłuchamy się o wzorach, nasłuchamy się o przykładach, stawiamy świętość na wysokim levelu, porównujemy się do tego. I żal nam, że nie jesteśmy wyżej. Żal nam, że nie jesteśmy dalej. Żal nam. Ale to Pan wymyślił dla ciebie drogę rozwoju. I pójdziesz tą drogą, którą On dla ciebie przygotował. Bo On zna twoje zdolności, bo On wie o tobie wszystko. Wiecie co? Ja przez lata oskarżałem się o to, że jestem człowiekiem mało zorganizowanym. A już szczególnie oskarżałem się o to, że mam kiepską pamięć. Bo ja mam jakąś taką dziwną pamięć, że gdybyście mnie zapytali, co było tydzień temu, albo jak nazywa się sąsiad dwa domy dalej, to mógłbym nie wiedzieć. Jeżeli chodzi o koneksje rodzinne, kompletnie nie mam pamięci. W ogóle. Pamiętam, no wiadomo, swoje rodzeństwo i pierwsze kuzynostwa, ale co wszystko, co dalej, to już jest w ogóle dla mnie jakiś kosmos. Potrzebuję drzewa genealogicznego, bo inaczej kompletnie nie ogarniam tego. Ale jeżeli zapytacie się mnie, jaki numer rejestracyjny miał mój sąsiad 10 lat temu, to wam powiem przy samochodzie. Taką mam dziwną pamięć do cyferek i liczb, ale nie mam pamięci do tego, kto kiedy ma urodziny, kto kiedy ma imieniny. Kiedy poznaliśmy się z Moniką, co roku była wojna o to, że nie pamiętam o jej urodzinach. Ona ma urodziny 19 stycznia, a ja przychodziłem z bombonierką 21. I się dziwiłem, że jest zaskoczona. No nie mam pamięci. Oskarżałem się o to, że nie mam pamięci. Ale wiecie co? Wiecie, jak jestem szczęśliwy, że tylu rzeczy nie pamiętam? Jestem szczęśliwy, że tyle rzeczy mi nie zaprząta umysłu. I nastąpiła zmiana, bo ja zaczynam za to Bogu dziękować. Kiedyś się zastanawiałem, mówię, co jest grane, Panie, jak to jest, że ja mam taką słabą pamięć, że to już jakiś młodzieńczy Alzheimer przyspieszony, czy jakieś takie inne przypadłości. Nie. To są zdolności. Ten typ tak ma. Ja już po prostu taki jestem. Nie ma zmiany, ani reklamacji. Kompletnie. Tu już paragonów nie przyjmujemy. I to jest to, o czym mówię. Każdy z nas ma swoją ścieżkę, każdy z nas ma indywidualne uwarunkowania. Każdy z nas idzie swoją własną drogą. Każdy jeden z nas. I chcę dzisiaj dać ci, bracie i siostro, pewnego rodzaju wolność. Chcę ci dać pewnego rodzaju wolność, że Bóg kocha cię bez względu na wszystko. Bóg kocha cię bez względu na wszystko. On kocha cię tak bardzo, że my tego nie potrafimy zrozumieć. Dlatego, że to my nie potrafimy miłować tak jak Bóg. Dlatego nie potrafimy zrozumieć miłości Bożej do nas. Bo jak widzimy innego człowieka, to miłujemy po swojemu. Jeżeli ty mi kosę, to ja tobie kosę. Ale nie tego Jezus naucza. Nie tego Jezus naucza. Pastor powiedział przed kazaniem, po co przyszedł Jezus na świat. Po to, żeby objawić Ojca. Po to, żeby objawić Jego serce. Po to, żeby objawić Jego myśli o tobie. Po to, żeby objawić to, co On przygotował dla ciebie. Po to On przyszedł. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, bracie i siostro, dlaczego w ogóle masz błogosławieństwo Boże? Wielu z nas tkwi w błędzie i uważa, że Bóg nam błogosławi ze względu na coś. Że Bóg mi błogosławi na przykład dlatego, że jestem wierny w czymś. Że Bóg mi błogosławi dlatego, że poszczę. Albo dlatego, że, nie wiem, oddaję dziesięcinę. Albo dlatego, że jeszcze cokolwiek innego. Bracie i siostro, wiesz, dlaczego Bóg ci błogosławi? Bóg ci błogosławi dlatego, że On jest wierny swojemu słowu. I że On się swojego nie zapiera. Bo On powiedział, będę ci błogosławił. Nie zapiera się. I błogosławi ci bez względu na wszystko. Czy brakowało ci kiedyś czegoś na twoim talerzu? Masz błogosławieństwo. Masz obfitość. Masz chwałę domu Pana. Bóg ci błogosławi dlatego, że On jest prawdą i życiem i że On się swojego słowa nie zapiera. On powiedział, ja ciebie wybrałem. On powiedział, ja mam dla ciebie plan. On powiedział, ty jesteś źrenicą mojego oka. On cię obdarowuje tym, czego potrzebujesz. Teraz tematem na topie były święta. W każdych świętach pojawia się kwestia świętego Mikołaja. Święty Mikołaj. Zostawiam już na boku wszystkie rzeczy, bo ja się nerwowy robię od razu. Ale o co chodzi ogólnie? Święty Mikołaj jest kojarzony z tym, że daje prezenty. On też jest kojarzony z tym, że bierze te dzieci na kolano. Czego sobie życzysz? No tego i tamtego. Byłeś grzeczny? Tak, byłem grzeczny. No to masz. Święty Mikołaj. Wiecie, kim jest święty Mikołaj przy Bogu? Jest śmiesznym, czerwonym dziadkiem z białym wąsem. Dlatego, że święty Mikołaj nie wie nic o twoich prawdziwych potrzebach. Święty Mikołaj nie wie nic o twoich prawdziwych potrzebach. On nie wie nic o tym, co ty przeżywasz. On nie wie nic o tym, jakie są twoje rozterki w duchu. A co prawdziwy ojciec, który cały dzień na ciebie patrzy? Patrzy na ciebie jak na umiłowanego syna, jak na umiłowaną córkę. On widzi wszystkie twoje sytuacje. On widzi wszystkie twoje rozmowy z ludźmi. On widzi wszystkie rzeczy, w których bierze udział. Co dopiero tata, który widzi, który pamięta, czy on zna twoje potrzeby. Jeżeli dzisiaj, jako brat i siostra, myślisz o sobie, że Bóg kocha cię miłością zależną, bracie i siostro, jesteś w błędzie. Bóg nie jest człowiekiem. Jak wyższe jest niebo nad ziemią, tak wyższe są moje myśli niż twoje myśli. Bóg nie jest człowiekiem. On cię kocha mimo wszystko. Wiecie, co jest dla mnie najtrudniejsze do zrozumienia w łasce Bożej? Że jako stary człowiek wiodłem okropne życie. Złe. Bezprawne. Jest wielka rzecz w tym, że my się nazywamy dziećmi Bożymi. My jesteśmy dziećmi Bożymi. My jesteśmy dziećmi. Jesteśmy dziećmi. Mamy Ojca. Mamy Ojca. Mamy dom. Mamy dom, który jest wypełniony Jego chwałą. Mamy Ojca. A jeżeli nie mamy Ojca, jesteśmy dziećmi bezprawia. Jakkolwiek nie tłumaczyłbyś tego, byłeś dzieckiem bezprawia. Ludzie w świecie mają wielki problem z rozróżnieniem tego, o co chodzi. Bo mówią tak: jeżeli jestem dobrym człowiekiem, wszystko jest w porządku. Jeżeli nikogo nie skrzywdziłem, jeżeli nie zrobiłem nic złego, jeżeli postępuję godnie, moralnie, zgodnie z prawem, jestem w porządku. Tak. Ale nie jesteś dzieckiem Bożym. Nie masz miłości, nie masz pokoju, nie masz nadziei. Wszyscy ludzie, których znam, a szczególnie w podeszłym wieku, nienawróceni, żyją w notorycznym lęku. W notorycznym lęku przed śmiercią. W notorycznym lęku, strachu przed sytuacjami. Nie mają pokoju. Dlaczego? Bo są dziećmi bezprawia. Bo nie są dziećmi Bożymi. I teraz dlaczego ja powiedziałem o tym wyjęciu synostwa? I teraz uwaga, kończę. Dlatego, że jako dzieci Boże mieszkamy w chwale Pańskiej i w Jego domu. I Bóg chce, żeby chwała Jego domu była w tobie. I On chce, żeby chwała Jego domu wylewała się przez ciebie w takim stopniu, żeby każdy, kto cię ujrzy, powiedział: ten jest. Ten jest. I teraz wyobraźcie sobie człowieka błądzącego, który chodzi bez nadziei po tym świecie. Jest ciemny, mroczny wieczór. On idzie samotnie długą, ciemną ulicą i nagle w oddali zauważa dom, z którego bije światło, z którego bije blask, którego on nie zna. Podchodzi bliżej, patrzy przez okno i widzi tego wspaniałego tatę, który bierze swoje dzieci na kolana. I widzi tego wspaniałego tatę, który ich wszystkich obdarowuje. I to jest to, że on zaczyna się zastanawiać, czy ja mam ojca. Że on widzi dom, z którego bije taka chwała, że kiedy obraca się wstecz i widzi mrok i widzi ciemność, to zaczyna się zastanawiać, czy on jeszcze ma tam do czego wracać. Że kiedy widzi chwałę domu Pana i kiedy widzi bijące od niego światło, zaczyna myśleć nad tym, po której stoi stronie. Że kiedy widzi synów i córki, które czerpią z chwały domu, które czerpią z błogosławieństwa i które czerpią z tego, co ojciec daje, wchodzi do środka i czołga się do tego tronu łaski po to, żeby tylko tego skraju szaty się uchwycić i powiedzieć: tato, ja chcę być taki i chcę należeć do tych dzieci. I przyszedł czas na to, bracie i siostro, żeby zastanowić się nad jedną tylko rzeczą. Kim dzisiaj jesteś? Kim dzisiaj jesteś? Należysz do Boga. To nie ulega wątpliwości. Jesteś nowonarodzonym stworzeniem. Należysz do Boga. Ale kim jesteś? Czy jesteś najemnikiem? Czy jesteś synem? Czy jesteś etatowcem? Czy jesteś synem? Gdyby Bóg chciał znaleźć najemników, znalazłby ich gdzieś indziej. I to wszystko podsumuję jednym zdaniem. Wielu z nas marzy o wielu służbach. Marzymy o wielkich rzeczach. Marzymy o wielkich sprawach dla Pana. Marzymy o tym, żeby w Królestwie Pana grać pierwsze skrzypce. Ja o tym marzę. Mam nadzieję, że wy też. Wszyscy powinniśmy o tym marzyć. Ale wiedz jedno, bracie i siostro. Nie będziesz żadnym pracownikiem dla Pana, póki nie będziesz synem i córką. Amen.